Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Komentarz polityczny, jesteśmy z redaktorem Łukaszem Warzechą. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I mamy przygotowane kilka tematów właśnie ze świata polityki. Zacznijmy może od tutaj sprawy dotyczącej Konfederacji, Sławomira Mentzena, Jakub Banaś, Marian Banaś, dlatego że tak, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, w zeszłym tygodniu lider Konfederacji Sławomir Mentzen ogłosił, że Jakub Banaś będzie jednym z liderów warszawskiej listy ugrupowania właśnie w wyborach do Sejmu, a z kolei wczoraj mieliśmy konferencję prasową. Była to konferencja prasowa właśnie szefa Najwyższej Izby Kontroli, czyli Mariana Banasia, ze Sławomirem Mentzenem. I tutaj mamy słowa, między innymi taki cytat. Konfederacja deklaruje całkowite poparcie suwerenności Najwyższej Izby Kontroli i wzmocnienie jej uprawnień. Tak mówił między innymi Sławomir Banaś, przepraszam, Marian Banaś podczas tej konferencji. Tutaj oczywiście odpowiedziała opozycja, odpowiedziała partia rządząca, między innymi Jarosławowi Kaczyńskiemu się to nie spodobało. Powiedział, że jeżeli chodzi o współpracę NIK-u z partią polityczną, to jest to rzecz niedopuszczalna. Tak właśnie w trakcie swojej wizyty w tym tygodniu w jednym z polskich miast wspomniał. Ale tutaj możemy powiedzieć chyba, że no chyba, że Najwyższa Izba Kontroli współpracuje z jego partią. Wtedy chyba jest dobrze.
No, pozwolił pan sobie na koniec na złośliwą uwagę, którą ja miałem wygłosić, bo dokładnie to bym powiedział. Znaczy naprawdę Prawo i Sprawiedliwość jest chyba ostatnią siłą polityczną, która powinna komukolwiek zarzucać, że skłania instytucje polskiego państwa do bliskiej współpracy z partią polityczną i to te instytucje, które ustawowo są, albo nawet konstytucyjnie są zobligowane do zachowania niezależności i ponadpartyjności. No jeżeli spojrzymy na to, jakie są relacje Prawa i Sprawiedliwości, choćby z prezesem Narodowego Banku Polskiego, panem Adamem Glapińskim, czy z panią prezes Trybunału Konstytucyjnego, panią Przyłębską, no to jedna konferencja prasowa lidera Konfederacji z szefem NIK naprawdę to jest jakiś 20 poziomów niżej niż tamten poziom zależności. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że jest to kontrowersyjne, no bo jak się twierdzi, że się nie będzie, że się chce wyleczyć Polskę, że się nie będzie robić tak, działać tak jak te stare partie z popisowego układu, no to rzeczywiście należałoby tego przestrzegać. I teraz ja się zastanawiam, jakie to może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o poparcie dla Konfederacji. Wydaje mi się, że akurat małe, to znaczy na pewno jest grupa ludzi, którzy uznają, że tej konferencji nie powinno być, że jest to dziwne, że Sławomir Mentzen powinien raczej dbać o to, żeby podkreślić właśnie niezależność na Najwyższej Izby Kontroli. Jeszcze zauważmy, że jest sama istota tego projektu, którego tekstu jeszcze nie widzieliśmy, a którą ja uważam za dosyć ryzykowną, to znaczy nadanie NIK-owi uprawnień prokuratorskich. No, ja jednak uważam, że znacznie lepiej jest wskazać na to, jak w ogóle polska prokuratura powinna działać, jeżeli dzisiaj działa źle, a raczej działa źle, niż rozdawanie uprawnień prokuratorskich różnym instytucjom państwowym. Ale ten temat właściwie w ogóle się nie pojawia, co też jest zresztą symptomatyczne dla kampanii wyborczej. Nie mówimy o tym, co jest merytorycznie ważne, tylko mówimy o takich poszczególnych sytuacjach, które się ładnie sprzedają. Natomiast wydaje mi się, że większość wyborców, i to już również tych nowych wyborców Konfederacji, czyli tych, których Konfederacja zebrała z grupy niezdecydowanych, z grupy wyborców PiS, pewnie częściowo też z grupy wyborców Platformy, że oni raczej będą to widzieli jako obietnicę, że Konfederacja serio myśli o tym, żeby się dobrać do skóry obozowi Zjednoczonej Prawicy. I że również ten projekt ustawy jest w tym sensie symboliczny, ponieważ NIK ogłaszał w ostatnich latach, czyli od momentu, kiedy kieruje nim Marian Banaś, ogłaszał bardzo wiele raportów, no powiedzieć, że krytycznych wobec partii rządzącej, to jest nic nie powiedzieć, bo to nawet nie chodziło o krytykę, to chodziło o wskazywanie bardzo konkretnych nawet naruszeń prawa. Nic za tym nie szło, również wtedy, kiedy NIK składał doniesienia do prokuratury. No i ci wyborcy mogą uznać, że skoro tak, no to jedynym sposobem jest przyznanie samemu NIK-owi uprawnień prokuratorskich, a w ten sposób Sławomir Mentzen pokazuje, że traktuje swoje obietnice serio i naprawdę chce doprowadzić do rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. Więc myślę, że tutaj żadnego tąpnięcia, jeżeli chodzi o poparcie, nie będzie, a ta hipokryzja ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które zarzuca, że instytucja państwowa się stała w ten sposób mało wiarygodna, czy że straciła niezawisłość, czy że w ogóle nie powinna się tak, nie powinien się jej szef tak zachowywać, no to jest tak otwarta hipokryzja, że myślę, że nawet sami politycy PiS mają problem z tym, żeby ten przekaz powtarzać.
To my w naszym drugim temacie zmieniamy tutaj stronę, przechodzimy do trzeciej drogi, czyli koalicji Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj powiedzieliśmy o Konfederacji, powiedzieliśmy troszkę o Prawie i Sprawiedliwości, więc teraz chciałbym zacytować tu słowa Szymona Hołowni. W środę podczas spotkania w Mikołajkach na Mazurach mówił między innymi o tym, że są w stanie osiągnąć 15% poparcie w wyborach, że kluczowy będzie dopiero ten czas przed nami, a szczególnie dwa ostatnie tygodnie. Mówił o tym, że tutaj nawet taki nagłówek był, że lepiej, żebyśmy to my byli trzecią drogą, a nie Konfederacja. I wspominał między innymi o tym takie dwa szczególne momenty z tych jego wypowiedzi, ja przynajmniej zapamiętałem. Jeden moment, w którym powiedział, że są za tym, żeby obniżyć tutaj wiek umożliwiający głosowanie w wyborach do 16 lat. To jest jeden wątek. A drugi wątek jest taki, który mnie też tu troszkę zaciekawił. Szymon Hołownia powiedział, padły takie słowa, że mają plan i wiedzą, jak będzie wyglądać ta kampania, dlatego że według niektórych badań wyborcy decydują się, na kogo zagłosować dwa dni przed. Wydaje mi się, panie redaktorze, że chyba świadomy wyborca nie decyduje się dwa dni przed, na jaką partię zagłosuje.
No, świadomy wyborca na pewno nie, ale pytanie, czy większość wyborców jest świadomych, i wydaje mi się, że tutaj, nie znam badań, na których się opiera Szymon Hołownia mówiąc to, ale wydaje mi się, że tutaj może mieć dużo racji, chociaż on tam nie powiedział konkretnie o tym, ilu wyborców się tak, w ten sposób powiedział. Decyduje. Natomiast Szymon Hołownia ma w tej chwili gigantyczny problem, to znaczy koncepcja koalicji trzeciej drogi wspólnej z Polskim Stronnictwem Ludowym wali się w obliczu sondaży, no bo on mówi tutaj o 15%, a tymczasem problem jest nawet z dobiciem do 8%, czyli progu dla koalicji. Przecież w ostatnim sondażu trzecia droga zaliczyła tylko trochę ponad 5%, no to już jest wynik po prostu katastrofalny. To jest groźba powtórzenia się historii z 2015 roku z Lewicą, która wtedy występowała też jako koalicja i właśnie nie przekroczyła progu, i to dało zresztą premię wyborczą Prawu i Sprawiedliwości, dzięki czemu PiS wtedy zdobył większość, bo te miejsca, które mogłaby teoretycznie zdobyć Lewica, przypadły najsilniejszemu, wygrywającemu. Tak po prostu działa system Donta, który w Polsce obowiązuje, jeżeli chodzi o podział mandatów. Więc ja myślę, że trochę tutaj Szymon Hołownia robi dobrą minę do złej gry, ponieważ z tego, co ja wiem, to raczej rozgrywa się w tej chwili na poważnie kwestia tego, czy w ogóle ten projekt przetrwa jako koalicja. Czy w którymś momencie, no bo jeszcze trochę czasu do momentu formalnego rozpoczęcia kampanii jest, to się musi stać do 15 sierpnia, kiedy pan prezydent ma ostatni moment, żeby ogłosić datę wyborów. bardzo jest możliwe, że Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdzi, że no nie ma sensu bawić się dalej w koalicję i on zaprasza serdecznie członków Polski 2050 na listy PSL. Trzeba od nowa te listy być może ułożyć w stosunku do tego, co, jakie tam uzgodnienia mogły być do tej pory, ale koalicji to nie będzie, bo jeżeli pójdą jako koalicja, no to po prostu nie wejdą do Sejmu. Więc ja bym się raczej tym na miejscu Szymona Hołowni zaczął przejmować i te jego stwierdzenia, że lepiej by było, gdybyśmy to my byli trzecią drogą, a nie Konfederacja, no przepraszam, ale brzmią po prostu dość absurdalnie w zestawieniu z sondażami, jakie dzisiaj była trzecia droga, a jakie ma Konfederacja. Takich rzeczy się nie załatwia apelami czy przemówieniami na wiecach, tylko trzeba naprawdę się napracować, żeby zdobyć odpowiedni wynik wyborczy. Więc podsumowując, warto trzecią drogę w najbliższym czasie obserwować, bo być może to jest już kwestia tylko tygodni, kiedy będziemy mieli tutaj zasadniczą zmianę konfiguracji przedwyborczej.
A panie redaktorze, jeszcze ten jeden wątek, który nam tutaj uciekł, chciałbym poznać pana zdanie na temat tego postulatu odnośnie 16-latków, którzy mieliby głosować. Tak. Myśli, co pan na ten temat myśli i czy rzeczywiście pan myśli, że na przykład to mogłoby pomóc szczególnie trzeciej drodze i Szymonowi?
To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy Szymon Hołownia, który zresztą ten postulat prezentował już wielokrotnie, to nie jest nic nowego, czy on to mówi na podstawie jakichkolwiek badań zrobionych wśród młodych ludzi, czy po prostu tak mu pasuje. Może on sobie wyobraża, że nie tyle, że wie, że ma w tym gronie wielu wyborców, co raczej ma nadzieję, że wielu wyborców w tym gronie sobie zjedna, przedstawiając taki postulat, ale przede wszystkim miejmy świadomość, że on może myśleć wyłącznie o ludziach, którzy już teraz mają prawo do głosowania, jako tych, których miałby tym swoim postulatem przekonać, czyli takich bardzo młodych wyborcach, ale już pełnoletnich, dlatego że obniżenie czynnego wieku wyborczego do 16 lat wymagałoby zmiany konstytucji. A to się wydaje w tym momencie kompletnie nierealne, jeżeli chodzi o konkretnie tę sprawę. Zresztą ja ten postulat zawsze oceniałem bardzo krytycznie. Uważam, że młodzi ludzie, zwłaszcza w tym wieku, dzisiaj są tak podatni na różnego rodzaju impulsy i do tego stopnia są niedojrzali, że raczej ja byłbym wręcz zwolennikiem podwyższenia czynnego wieku wyborczego, natomiast na pewno nie jego obniżania. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, co mam na myśli, no to niech posłucha prawie wszystkich możliwych, oczywiście są wyjątki, ale dlatego mówię prawie wszystkich możliwych wypowiedzi ludzi w wieku 16 czy 17 lat dotyczących spraw związanych z klimatem, no, gdzie oni stawiają jakieś żądania i w ogóle nie rozumieją, jakie skutki spełnienie tych żądań by wywołało. To znaczy nie rozumieją, że to się kompletnie nie spina ekonomicznie, społecznie, ich to nie interesuje, oni mają oczekiwania i tak ma być. Tak niestety większość ludzi w tym wieku rozumuje.
Przechodzimy do naszych kolejnych tematów. Mamy tutaj taki krótki temat, troszkę informacyjny i zaraz przejdziemy do nieco większego, do kontynuacji, bo dzisiaj mamy aktualizację w sprawie Lex Tusk, ale wcześniej o takiej, moglibyśmy powiedzieć tutaj, aferze śmieciowej. Polska złożyła do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady. To pierwszy krok postępowania przed TSUE, poinformowała o tym w środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
No tak, śmieci obie strony próbują wykreować na nośny temat wyborczy. Moim zdaniem to się nie uda, dlatego że obie strony mają tutaj bardzo dużo za uszami, te argumenty się równoważą, a sprawa z punktu widzenia takich emocji jest w porównaniu z innymi tematami emocjonalnymi jest raczej mało nośna. Szkoda, ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo żałuję, że ten temat znów się kończy na nagłówkach, bo przecież można by zbadać, jak z prawnego punktu widzenia to wygląda. W końcu te śmieci są przywożone na podstawie jakichś przepisów do Polski i tu by było warto sprawdzić, kto zawinił, no ale tym się dziennikarze nie zajmują, relacjonują tylko to wzajemne okładanie się pałkami po głowach.
I przechodzimy do ostatniego tematu. Sejm odrzucił dzisiaj sprzeciw Senatu do prezydenckiej nowelizacji Lex Tusk, ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów na Bezpieczeństwo Wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta i tutaj mamy m.in. wypowiedź poseł PiS Marek Ast, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, powiedział, że być może na posiedzeniu Sejmu w połowie sierpnia dojdzie do powołania komisji. Dodał jednak, że jej pierwsze obrady rozpoczną się raczej we wrześniu.
No tak, trochę się ten projekt się trochę nie sprawdził, bo przecież to miało wszystko wyglądać zupełnie inaczej. Przypomnę tylko, że teoretycznie rzecz biorąc ustawa, która obowiązywała przed uchwaleniem prezydenckiej nowelizacji, już powinna była spowodować jakiś czas temu wybór członków komisji, a to się nie stało. Ta ustawa po prostu została tak naprawdę złamana. Natomiast ten harmonogram czasowy i tak jest być może optymistyczny, ale nawet gdyby on miał się spełnić, gdyby rzeczywiście komisja zaczęła działać w połowie września, no to jest miesiąc przed wyborami. Ja uważam, że tak jak 800+ nie spełniło swojej roli zamierzonej, to znaczy okazało się, że poparcie dla PiS-u ani trochę nie wzrosło po ogłoszeniu 800+, to podobnie będzie z Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów. Ona również nie będzie miała wpływu, szczególnie, że jej taka przygrywka do niej w postaci tego serialu Reset też widać, że w żaden sposób nie oddziałuje na sondaże, serialu realizowanego przez Michała Rachonia i Sławomira Cęckiewicza dla telewizji publicznej. No tutaj trzeba dodać, że jeżeli się wymienia pana profesora Cęckiewicza jako członka tej komisji, on sam zaprzeczał, że miałby nim zostać, ale nigdy nic nie wiadomo, to z punktu widzenia jego obiektywizmu i badania spraw, które by przed tą komisją stanęły, samo to, że on jest jednym z głównych kreatorów tego serialu Reset, no właściwie powinno go natychmiast skreślać z tej listy potencjalnych członków, bo przecież, no chyba, że otwarcie mówimy, że to jest komisja, która ma pełnić rolę inkwizycyjną. Ona zresztą nawet po nowelizacji prezydenckiej będzie miała cały czas taką konstrukcję. No więc ja wciąż mam nadzieję, już w naszym programie mówiliśmy o tej komisji, ja mówiłem też bardzo obszernie o tym, jakie ona niesie ze sobą niebezpieczeństwa. Ja mam nadzieję, że po prostu do jej sformowania nie dojdzie i że ten projekt niejako śmiercią naturalną umrze, a ta ustawa zostanie po prostu skasowana w następnym Sejmie, bo napędzanie takiej obsesyjnej manii polowania na ruskich szpionów w polskim życiu politycznym po pierwsze bardzo szkodzi mu, bo koncentruje uwagę nie na tym, co potrzeba, po drugie szkodzi polowaniu na prawdziwych agentów wpływu, jeżeli mogę takiego określenia użyć, no bo tutaj ewidentnie intencja jest najczyściej nawet nie polityczna, tylko po prostu partyjna, a nie ma wątpliwości, że osoby, które próbowały wpływać na polskie życie polityczne w interesie Rosji, istnieją. Tylko z całą pewnością nie ta komisja będzie w stanie dojść do tego, jakie to są osoby, więc ona po prostu w tym względzie będzie tylko szkodziła.
A w naszym programie to już wszystko. Przypominamy, archiwalne odcinki dostępne są na stronie polskieradio.com. Nasz program wróci za tydzień w piątek o stałej porze, a z tego miejsca na koniec możemy oczywiście polecić pana materiały, panie Łukaszu, audiowizualne, YouTube i oczywiście Twitter.
Tak jest. Zapraszam na swoje konto twitterowe i na swój kanał YouTube'owy i do usłyszenia za tydzień.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.